Ogłoszenie społeczne.
Pomóż dzieciom przetrwać zimę. One na Ciebie czekają. Rejestracja sztabów akcji poprzez oficjalną stronę internetową pdpz.pl.
Było to ogłoszenie społeczne.
Gość Radia Lublin.
Na zegarze 15 minut po godzinie 8. Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł ziemi lubelskiej Przemysław Czarnek, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Już przyzwyczailiśmy się wszyscy, że przedstawiałem pana przez kilka ostatnich lat wojewoda lubelski, ale to już nieaktualne.
To przynajmniej póki co na pewno nieaktualne.
Ale dalej to pana w tym Sejmie nie mogli posadzić. Przy samym wyjściu gdzieś ostatnia ława.
A to jest tradycja. Ci posłowie, którzy wchodzą pierwszy raz do parlamentu, siedzą z tyłu, a ci z większym lestarzem są z przodu. To nie jest nic nowego. Posłowie, którzy siedzieli z tyłu w ostatniej kadencji, chwalili sobie to i teraz mówią, że jest gorzej siedzieć w środku, bo jest ciasno, bo trzeba prosić,
trzeba prosić,
żeby ktoś przypuścił i tak dalej. Ja siedzę w doskonałym miejscu na skraju, także w każdej chwili mogę wyjść bez proszenia kogokolwiek o ustąpienie miejsca. Przy samych drzwiach zawsze mogę iść, tam jest blisko kawa, prawda, woda, napić się, przepukać usta, jak są długie posiedzenia. Nie narzekam na to.
No dobrze, zostawmy techniczne didaskalia pierwszego posiedzenia Sejmu, ale to pierwsze posiedzenie czymś pana zaskoczyło?
Nie, myślę, że nie było na nim niczego, czego nie można było się spodziewać. Ja się spodziewałem, że to będzie całkowicie inny rodzaj pracy niż tutaj w Urzędzie Wojewódzkim, pod każdym względem. No i tak rzeczywiście jest. No a pierwsze posiedzenie dodatkowo jeszcze, jak podpowiadają mi parlamentarzyści z dłuższym stażem, zawsze jest jakieś takie dość chaotyczne, bez porządku obrad. To wszystko się tworzy, dopiero powstaje prezydium. Prezydium ustala porządek obrad. Do końca nie wiadomo, o które jest wznowienie posiedzenia, o której będzie głosowanie. I tak człowiek chodzi trochę jak we mgle, ale też jest mnóstwo spraw do załatwienia takich poselskich, organizacyjnych, związanych z biurem poselskim, ze wszystkimi obowiązkami posła i uprawnieniami posła, więc nudzić się nie było kiedy.
Na pewno ciekawsze było posiedzenie Senatu. Ciekawsze dlatego, że do końca nie wiadomo było, kto zostanie marszałkiem Izby Wyższej. Tomasz Grodzki z Koalicji Obywatelskiej został nim. We wczorajszym telewizyjnym orędziu mówi, że zrobi wszystko, by uczynić z Senatu miejsce, które będzie kuźnią najlepszego prawa, w którym będą królowały szacunek, przyzwoitość, praworządność, honor, prawda i normalna praca merytoryczna. Jeśli ktoś by się obawiał, że Senat będzie narzędziem blokowania Sejmu, jest w całkowitym błędzie. PiS może być zatem spokojny o Senat?
Ten cytat, który pan przed momentem nam przedstawił, jest chyba najlepszym.
Może się chyba
najlepszym,
podpisać,
tak, najlepszym fragmentem wystąpienia pana marszałka Grodzkiego. To w ogóle było ciekawe wystąpienie. Tam były momenty, z którymi trzeba dyskutować, bo co to znaczy, że w Sejmie jest większość rządowa, a w Senacie jest demokratycznie wybrana większość. To sejmowa to nie jest demokratycznie wybrana, to jest takie właśnie dzielenie polityków z kolei na gorszych i lepszych. Ci, co są z PiSu, to są niedemokratyczni, a ci, co są nie z PiSu, to są demokratyczni. Tam się wdarły takie chochliki, ale generalnie...
Będziemy stać na straży Konstytucji.
Tak jakbyśmy my nie stali na straży Konstytucji, a oni by stali na straży Konstytucji od 2008 do 2015 roku, także się ludziom w nędzy żyło rzeczywiście znakomicie, mimo że państwo powinno wspierać społeczeństwo i rodzinę, a tego nie robiło. Ale to zostawmy to. Generalnie to wystąpienie, które pan przywołuje, rzeczywiście było w wielu fragmentach takie, pod którym wszyscy by się podpisali. I miało taki charakter stonowany, to jest prawda, w wielu fragmentach, poza nielicznymi.
Ale to jest taka pozytywna zapowiedź tej przyszłej współpracy między Sejmem a Senatem?
Może. Ja słyszałem pana marszałka Karczewskiego, który mówił, że w poprzedniej kadencji bardzo mu się dobrze współpracowało z panem senatorem Grodzkim. Ten chirurg. Być może dlatego dobrze współpracowali. Też to pewnie ma jakieś znaczenie, ale generalnie pan marszałek Grodzki również w poprzednich latach słynął z tego, że był po prostu konsolidacyjny, że był skłonny do kompromisów i do rozmów. I to wystąpienie rzeczywiście, mówię, poza fragmentami, mogłoby świadczyć o tym, że Senat, że współpraca z Senatem będzie rzeczywiście bardzo dobra.
Wczoraj orędzie marszałka Senatu, dziś zaprzysiężenie nowej Rady Ministrów, na czele rządu stanie Mateusz Morawiecki po raz kolejny, ale wciąż nie znamy nazwiska ministra sportu, czy wakat Prawo i Sprawiedliwość Zjednoczona Prawica trzyma na wypadek senackiego transferu dla kogoś z dotychczasowej opozycji?
Nie sądzę, w ogóle się o tym nie mówi. Nie znam powodów, dla których nie ma jeszcze nazwiska ministra sportu. Być może rozważana jest osoba, która po prostu się jeszcze nie zdecydowała, albo z jakichś powodów się nie może zdecydować, ale w ogóle nie słyszałem o tym w ostatnich dniach w Sejmie, żeby były jakiekolwiek planowane transfery pod kątem właśnie tej sceny politycznej Senatu. Myślę, że to są kwestie absolutnie osobiste. Rzeczywiście jednego z kandydatów, którego pan premier Mateusz Morawiecki chciałby widzieć na tym stanowisku.
Tak czy owak wiadomo, że rząd będzie liczył 20 resortów, będą nowe ministerstwa, resort nadzoru właścicielskiego, resort zarządzania funduszami, resort klimatu. Nie będzie ministerstwa energii. To będzie lepszy rząd od poprzedniego?
To jest ewidentnie rząd kontynuacji. Co do tego nie ma wątpliwości. Warto spojrzeć na całość tego rządu i zobaczyć, że zmian jest naprawdę niewiele. One są tylko tam, gdzie rzeczywiście ministrowie, którzy do tej pory sprawowali swoje funkcje, no, chcą przejść do jakichś innych zadań. Mówię tu o panu ministrze Kwiecińskim, który był ministrem finansów, czy też o pani minister rodziny, pracy i polityki społecznej, ale ma następczynię godną. Pan minister Kowalczyk też został szefem Komisji Finansów Publicznych, to bardzo ważna funkcja, a ma też godnych następców, ale generalnie można powiedzieć, że trzon tego rządu jest absolutnie niezmieniony. Zmienia się trochę układ ministerstw, to prawda, to dobrze, bo na przykład to Ministerstwo Rozwoju, które będzie prowadziła pani minister Emilewicz, ono rzeczywiście wraca do swojej pierwotnej, a nawet jest poszerzone chyba jeszcze tam o turystykę, co by pokazywało, że rzeczywiście o rozwój w całości będzie dbał jeden minister. To zostało podzielone w pewnym momencie. To miało swoje uzasadnienie, ale to uzasadnienie się skończyło i dobrze, że to się łączy. Ministerstwo, które dotyczy klimatu, no w tych warunkach, w których żyjemy, klimatycznych, ale też w warunkach polityki Unii Europejskiej, tej klimatycznej, rzeczywiście potrzebny jest ktoś, kto oddzielnie zajmować się będzie tylko i wyłącznie tą sprawą. No i ministerstwo, które ma objąć pan premier Jacek Sasin, nasz premier lubelski.
No to taki tak połowicznie.
Jaki połowicznie? No wybrany przez 91 tysięcy mieszkańców województwa lubelskiego. No to nie ma żadnej połowiczności, panie redaktorze.
Ale trudno też wprost go łączyć z naszym...
Wprost go proszę łączyć z naszym okręgiem i z naszym województwem, bo to jest okręg chełmski oczywiście. Proszę mi wierzyć, rozmawiamy niemal codziennie i sprawy Lubelszczyzny są na pierwszym miejscu u niego jako posła Jacka Sasina, no siłą rzeczy, jako premier i minister będzie miał sprawy ogólnopolskie, ale jako poseł na pewno tak. I to, co będzie u niego w ministerstwie, to jest rzeczywiście uporządkowanie spraw dotyczących naszych, można powiedzieć, polskich sreber rodowych, spółek, tych wszystkich spółek, które powinny bardziej ze sobą współpracować, aniżeli do tej pory.
A czy w takim razie w tym rządzie znajdzie się miejsce także dla przedstawicieli i działaczy z Lubelszczyzny, stricte z Lubelszczyzny, już pomijając wicepremiera Jacka Sasina?
Proszę czekać. Ja nie jestem w tym momencie w stanie panu redaktorowi powiedzieć, kto i gdzie. Nie spodziewam się, aby dotychczasowi nasi wiceministrowie przestali pełnić swoje funkcje. Powtarzam, nie spodziewam się. Nie wiem, ale nie spodziewam się. Być może jeszcze ktoś... Zobaczymy. Na razie się to wszystko rozstrzyga. Dzisiaj jest powołanie rządu. We wtorek expose i będziemy udzielać wotum zaufania rządowi, a później ministrowie będą kompletować swoje gabinety.
A Przemysław Czarnek będzie tylko zwykłym szarym posłem?
Przemysław Czarnek na razie jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
Wejdzie do rządu, a może do kancelarii prezydenta.
Moje wykształcenie i kompetencje są znane zarówno panu premierowi, jak i panu wicepremierowi, jak i panu prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu. I wszyscy wiedzą, co ze mną zrobić. Na razie ja nie wiem, co ze mną zrobią.
Prezydentowi rozumiem też.
Prezydentowi też. Więc jestem do pełnej dyspozycji kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
Jeszcze na koniec, w związku z tym, że bez wątpienia nie będą to trudne 4 lata dla Prawa i Sprawiedliwości i nowego rządu. I pokazuje to pierwszy zgrzyt w ramach Zjednoczonej Prawicy. Jarosław Gowin podobno jest wściekły na projekt zakładający likwidację 30-krotności składki ZUS, czyli tego górnego limitu przychodu, dla którego płaci się składki na ubezpieczenia.
Ja bym tego wściekłością nie nazwał, bo sam pan premier Gowin...
No ale mówi, że nie poprze tego.
Ale powiedział, że był wcześniej informowany przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, że premier będzie dążył do tego, żeby jednak tą zasadę 30-krotności znieść. Więc jest tutaj spór pomiędzy koalicjantami, ale spór, który na pewno nie ma najmniejszego znaczenia dla przyszłości funkcjonowania Zjednoczonej Prawicy w parlamencie. Co do samej ustawy, ona jest złożona przedwczoraj. Będzie przedmiotem naszych prac na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Zapewne trafi do Komisji Finansów Publicznych i tam się odbędą główne dyskusje na temat tego, jak to ma wyglądać i czy rzeczywiście to ma w ten sposób wyglądać. Przypomnę, że to nie jest nowość, bo to jest coś, co wynika wprost z projektu ustawy budżetowej wcześniej złożonego do Sejmu. Tam jest założone te kilka miliardów złotych, które pochodzi właśnie ze zlikwidowania tej zasady 30-krotności.
Deklaracji takie...
Po wyborach już, tak, po wyborach, tak. Żeby było też jasne, bo przed wyborami mówiliśmy wprost, że to jest potrzebne. Myślę, że to jest w ogóle potrzebne. Pytanie o skutki tego i czy w takim zakresie, czy w innym i czy teraz wszystko naraz, bo ktoś
mówi, że ten ruch PiS wynika z tego, że nie macie pieniędzy na obietnice.
Pan Grzegorz Schetyna o pieniądzach to w ogóle powinien przestać rozmawiać, bo to jesteśmy my, a nie on, jako pierwszy rząd, który przedkłada budżet całkowicie zrównoważony, bez dziury budżetowej. Kiedy rządziła Platforma Obywatelska i PSL, dziura budżetowa opiewała na kilkadziesiąt miliardów złotych, bez programów jeszcze pomocowych i społecznych. My robimy programy pomocowe, społeczne, robimy programy rodzinne, które świetnie funkcjonują, a mimo to potrafimy przedstawić budżet zrównoważony, więc proszę nie powoływać się na tego rodzaju autorytety, jak Grzegorz Schetyna w tym zakresie.
I tu stawiamy kropkę. Przemysław Czarnek, poseł Ziemi Lubelskiej, Prawo i Sprawiedliwość.
Kłaniam się Państwu.
Radio Lublin. Tomasz Nieśpiał, do usłyszenia.